Twoje Radio London. Nostalgicznym balem u Rafała przywitał słuchaczy Twojego radia Ralf Kamiński. W programie przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 17 lipca, serdecznie wita wszystkich Jolanta Pawluk. Przypuszczam, że ci z Państwa, którzy wybrali się w sobotę do ośrodka rekreacyjnego w Nilestown, mają jak najlepsze wrażenia. Dzisiaj kolejny dzień atrakcji. Ośrodek zostanie otwarty o 11:00, wstęp wolny. Organizatorzy obiecują, że nie zabraknie muzyki i atrakcji. Będą między innymi zabawy i konkursy, do tego malowanie twarzy, dmuchane zamki dla dzieci, a dla wszystkich jedzenie i napoje. A co w programie Twojego radia? Najpierw Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. Potem audycja z uśmiechem na twarzy z opowiadaniem Renaty Piątkowskiej o nowych butach dla Tomka przedszkolaka, po czym przejdziemy do historii i to dosyć dawnej. Wspomnę o świętej Jadwidze Śląskiej, żonie Henryka Brodatego, a ponieważ lipiec niesie ze sobą przypomnienie dwóch wydarzeń, lipiec roku 1399 to śmierć Jadwigi Antygaweńskiej, a w 1410 Grunwald, więc i Twoje radio o nich przypomni. Przy czym przy okazji bitwy pod Grunwaldem będzie też nieco o polskim rycerstwie okresu średniowiecza. Na zakończenie filmowe kompozycje Wojciecha Kilara.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska.
Sylwia Ziętek, pisarka, autorka powieści historycznych i obyczajowych, z wykształcenia prawniczka, prowadzi blog Fantasmagoria, zamieszcza na nim szkice biograficzne o ludziach z kręgów sztuki. Fascynuje ją historia Warszawy. Jej książka Złudzenia, nerwice i sonaty nominowana była w roku 2013 do Literackiej Nagrody Angelusa. Hotel Warsowi, klątwa lutnisty, to pierwszy tom obszernej sagi o warszawskich hotelarzach. Ta wyjątkowa saga rodzinna rozciąga się na kilkaset lat. Wypełniona jest romansami, tajemnicami, skandalami. Najstarszy wątek w klątwie rozpoczyna się w Warszawie XVII wieku. 29-letni Laurenty Żmij, syn organisty, ze wsi Kamion, lutnista królewskiej kapeli, ma żonę, dzieci i dom blisko rynku. Zamknięty w sobie, raczej ponury i małomówny, marzy o stworzeniu domu gościnnego na jednej z głównych dróg prowadzących do Warszawy. Kiedy jego żona Anna niespodziewanie umiera w połogu, mężczyzna nie załamuje się, ale uparcie dąży do celu, mimo rzuconej na jego rodzinę klątwy. Czy 19-letnia szwagierka Laurentego, inteligentna Kalina Melcerówna, obdarzona niezwykłym talentem kulinarnym i niebywałą intuicją, która przyjeżdża z niezapowiedzianą wizytą, pomoże mu zrealizować śmiały plan, czy też go zniweczy? Posłuchajmy fragmentu z książki Sylwii Ziętek pod tytułem Klątwa lutnisty. Pewnego dnia Kalina wybrała się do apteki, gdzie chciała nabyć zapasy ziół potrzebnych do okadzania domu i preparowanych przez siebie smarowideł. Postanowiła też kupić truciznę. Podjęła decyzję, iż jeśli zobaczy u siebie czy u ukochanego symptomy choroby, zażyją śmiercionośne krople. Przechodząc opustoszałą jak nigdy dotąd ulicą Krzywe Koło, tuż obok należącego do Laurentego domu, Kalina zauważyła, jak trzech młodych kopaczy morowych wychodzi z kamienicy sąsiadującej z domem pod lutnią i wynosi z jej wnętrza wypchane worki tak ciężkie, że z trudem dają radę je unieść. – Idźcie stąd, niewiasto, byle szybko! W tym domu cała rodzina pomarła. Ostało się jeszcze zarażone powietrze. Jeżeli wam życie miłe, precz stąd! – zawołał w kierunku Kaliny jeden z chłopaków. – Dlaczego wynosicie rzeczy, skoro w domu była zaraza? Przecie nie wolno używać niczego, z czym miał styczność zmarły na dżumę! – odparła gniewnym tonem Kalina. – Nie wasz interes, co wynosimy i dlaczego! Idźcie stąd, czym prędzej! Bo was siłą pogonię! – ryknął gniewnie najwyższy i wyglądający na najgroźniejszego kopacz. Kalina odwróciła się i wzburzona sceną, której była świadkiem, pośpieszyła ku wylotowi ulicy. Skąd było już bardzo blisko do apteki pod Murzynem. Drzwi do niej były jednak zamknięte. Kalina kilka minut stukała w nie pięścią, jednak nikt nie chciał jej otworzyć. Już miała odejść z niczym, gdy nagle poczuła, jak ktoś dotyka jej ramienia. Odwróciła się odruchowo i zobaczyła przed sobą jednego z kopaczy, których przed kilkoma minutami spotkała koło świętego Marcina. – Jeżeli szukasz pani ratunku u aptekarza, tracisz tylko czas i narażasz się na chorobę, chodząc po ulicach. – Mam coś specjalnego. Balsam, który uchroni przed zarazą każdego, kto posmaruje nim ciało. My, kopacze, nacieramy się nim każdego ranka. Macie do sprzedania ten sekretny ocet, którym wam zapewnia zdrowie? A no tak, to tajemna formuła. Nikt nie wie, że tym, co chroni przed zarazą, jest balsam wytworzony ze zwłok, a konkretnie z serca zdrowego mężczyzny. Kalina wzdrygnęła się, słysząc te słowa. Słyszała nieraz o drogocennych lekarstwach preparowanych ze zwłok zdrowych ludzi. Cieszyły się wielkim uznaniem i miały wysokie ceny. Niektórzy aptekarze ponoć kupowali od grabarzy fragmenty ciał ofiar wypadków i przygotowywali z nich specjalne mikstury, dostępne dla najbardziej zamożnych i wpływowych ludzi. Nie wierzę ci. Czemu niby mielibyście dzielić się swoją tajemnicą? Taki specyfik możesz sprzedać komuś bogatemu. Ja nie mam dukatów, powiedziała gniewnie. Sprzedam ci odrobinę tego leku za tyle, ile możesz mi zapłacić. Ale musisz przysiąc na rany Chrystusa i zdrowie twoich dzieci, że nie doniesiesz i nikomu nie powiesz o tym, żeś widziała, jak wynosimy rzeczy po zmarłych. Decyduj się szybko. Muszę uciekać. Chłopak rozglądał się nerwowo w obie strony, ale wąski przesmyk pozostawał pusty. Nie, nie chcę waszych lekarstw. Nie potrzebuję, rzuciła Kalina i czym prędzej ruszyła przed siebie w kierunku kościoła świętego Jana. Kiedy wróciła na długą i opowiedziała Joachimowi o tym, jak spotkała kopaczy, wynoszący z domu dotkniętego zarazą worki pełne rzeczy zmarłych, ten zafrasował się i stwierdził, że dla dobra ogólnego lepiej powiadomić strażę o tym, co widziała. Skoro ci, którym magistrat płaci za usuwanie zwłok, rozprowadzają po mieście zakażone przedmioty, wkrótce zachorują wszyscy i całą Warszawę czeka zagłada. Kalina poszła za jego radą. Gdy tylko strażnik miejski jak co wieczór zastukał, do wrót zajazdu opowiedziała mu ze szczegółami o tym, co widziała w pobliżu kościoła świętego Marcina. Opisała szczegóły fizjonomii kopaczy, zwłaszcza tego, który zaczepił ją pod apteką. Dobrze zapamiętała jego twarz, gdyż na prawym policzku miał ohydną bliznę od ognia. – Przeklęci kopacze, będą wisieć! – zawołał dowódca straży i splunął z odrazą. Ich codzienną egzystencję ożywiło niespodziewane pojawienie się gościa, który stanął w progu ich zajazdu i poprosił o nocleg. Po zjedzeniu wieczerzy opowiedział swoim gospodarzom o procesie, który właśnie toczył się w magistracie Starej Warszawy i o wyroku śmierci, na jaki skazano trzech kopaczy morowych. Oskarżono ich o bezczeszczenie zwłok zmarłych, okradanie oraz, co osądzono najsurowiej, zbywanie odzieży i przedmiotów należących do chorych, czym przyczynili się do rozprzestrzeniania się zarazy w mieście. Słysząc te wieści, Kalina była niemal pewna, że straże schwytały nicponi, których przyłapała na kradzieży rzeczy po zmarłych. Ciekawa tego, czy to na pewno ujęci zostali właściwi kopacze, postanowiła nazajutrz udać się na publiczną egzekucję. Pod wieżę przybyli na tyle wcześnie, że usadowili się na przygotowanych dla publiczności ławkach wokół drewnianego podestu i wraz z resztą ciekawej gawiedzi wyglądali skazańców. Gdy tłum wypełnił szczelnie plac, kopacze zostali powitani buczeniem i wrogimi okrzykami. Trzech chłopców przyprowadzono ulicą Dunaj z więzienia w podziemiach ratusza. Kiedy tylko Kalina spojrzała na ich wykrzywione cierpieniem nieszczęsne twarze, Serce ścisnęło się jej w piersi i pomyślała z żalem, że jednak źle zrobiła, powiadamiając władzę o kradzieży, której była świadkiem. Teraz, między innymi przez jej świadectwo, ci chłopcy zginą śmiercią tak potworną, że na samą myśl robiło jej się słabo. Kat zaczął czynić swoją powinność. Rozkuł nogi jednego ze skazańców i trzymając go za kark, podprowadził na środek podestu. Chłopakiem wstrząsał szloch. Nagle podniósł zwróconą dotychczas ku ziemi twarz i rozejrzał się po skupionym wokół miejsca kaźni tłumie.
— Powiedz, czy żałujesz, żeś zakażone rzeczy sprzedawał jako czyste?
— wrzasnął ktoś z tłumu. Wówczas chłopak, wodząc wzrokiem po wpatrzonych w niego twarzach, rozwarł szeroko oczy i krzyknął
– To ona! To ona, pani rajco! To jest białogłowa, którą napotkałem przy aptece pod Murzynem. Chciała nam sprzedać miksturę do smarowania ciała sporządzoną ze zwłok ludzkich. Ponoć miało nas to ochronić przed zarazą. A ja myślę, że ta niewiasta brała członki ze zmarłych od morowego powietrza.
W tłumie zapanowała wrzawa. Kalina nie wiedziała, co się dzieje. Nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Otaczający ją ludzie zaczęli ją łapać za ramiona, szturchać. Liczne twarze zwróciły się ku niej z wrzaskiem, pytały, czy prawdą jest to, co mówi chłopak.
– Nie, nie, toż to nieprawda!
– zaprzeczała płacząc. Joachim, nie mniej przerażony niż ona, złapał ją za rękę i pociągnął za sobą, chcąc jak najszybciej wmieszać się w tłum.
– Ja mu wierzę! Czemu ma kłamać? Przecież stoi już prawie przed obliczem pana!
– krzyknął nagle ksiądz z zaciętą miną, patrząc na Kalinę. Rajca miejski, do tej pory siedzący na ustawionym na podwyższeniu stołku, powstał i ruchem dłoni wezwał strażników. Ci zaś po chwili z impetem weszli w tłum i u wylotu ulicy dogonili Kalinę.
– Mamy rozkaz doprowadzić waćpannę przed oblicze dostojnego pana sekretarza – powiedział jeden z mężczyzn.
Złapał Kalinę pod ramię i zaczął ciągnąć w kierunku podestu. Ta zaczęła krzyczeć i zapierać się nogami. Joachim próbował oswobodzić ją z uścisku strażnika, jednak cios pięścią w twarz, jaki otrzymał od jednego z rosłych mężczyzn, sprawił, że zamroczony zachwiał się na nogach.
Zabierzcie ją do celi. Zostanie przesłuchana, gdy dokończymy sprawę tutaj.
Rzucił w kierunku strażników rajca, a ci, trzymając Kalinę pod pachy, szarpnęli ją mocno i ściągnęli z podestu.
– Na tortury ją wziąć! Niech się przyzna, czy przyczyniła się do zarazy!
– zawołała jedna z kobiet z tłumu. Kiedy strażnicy siłą wynieśli ją z wilgotnej celi, gdzie całymi dniami leżała na niewielkiej kupce siana, a potem wlekli korytarzem ratusza, światło słoneczne sączące się przez wysokie okna, blask, jakiego nie oglądała od długiego czasu, niemal ją oślepił. Nieustający głód, świąt całego ciała i dokuczający jej od tygodni potworny ból mięśni, nóg i stawów sprawiły, że umysł Kaliny był otępiały i tak przytłoczony cierpieniem ciała i ducha, że wydawała się zgaszona i niemal nieobecna. Gdy wprowadzono ją na salę sądową, zgromadzony tłum żądnych sensacji sprawiedliwości warszawian natychmiast przywrócił ją do życia. Powitały ją okrzyki i gwizdy.
– Czarownica!
– rzucił ktoś z głębi pomieszczenia.
– Służebnica szatana! – Ladacznica!
– zaharczał jakiś męski głos. Z przerażeniem spojrzała na gestykulujących i pokrzykujących na jej widok ludzi. Nikt nie był tu jej przyjacielem. Każdy przyszedł, aby przez moment poczuć, że oto znalazł się ktoś, kogo można choćby częściowo obarczyć winą za te potworne cierpienia, jakie spadły na miasto. Wykrzyczeć swój ból, wzywając sąd do spalenia albo poćwiartowania oskarżonej. Podniosła głowę, by jeszcze raz spojrzeć na tłum i tym razem napotkała na życzliwą twarz niewiasty, w której rozpoznała handlarkę ziół, mającą swój stragan pod ratuszem Nowego Miasta, od której często brała różne nasiona i rośliny. Białogłowa bezgłośnie wypowiedziała błogosławieństwo pod jej adresem. Kazano wszystkim wstać. Kalina z wielkim trudem stanęła na nogach i poczuła ból w podbrzuszu. Na sali pojawił się sędzia. Ksiądz zaintonował modlitwę, którą głośno podchwycili wszyscy zgromadzeni w sali. I wtedy zobaczyła siedzącego w głębi Laurentego. Wpatrywał się w nią w osłupieniu, nawet nie udając, że odmawia słowa Ojcze Nasz. Wydawał się przerażony, zapewne jej wyglądem. Od wielu tygodni nie miała okazji wziąć kąpieli. Posiwiałe włosy schowane miała pod płóciennym czepkiem. Jej ciało osłaniała jedynie przypominająca worek sukienka. Lutnista też się zmienił, choć wyglądał wytworniej niż kiedykolwiek wcześniej. Cały w czerni, z falującymi siwymi włosami, kładły mu się na ramionach i koronkowej, śnieżno-białej kryzie. Głębokie bruzdy mocno podkreślały zapadłe policzki, a wypielęgnowana broda i wąsy wedle cudzoziemskiej mody nadawały mu wygląd nobliwego światowca. Spotkali się wzrokiem i gdy ujrzała tę znajomą, przychylną jej twarz, łzy potoczyły się po policzku Kaliny. Z całych sił starała się tym spojrzeniem przekazać muzykowi swój żal i wielkie pragnienie, poczucia czyjejś życzliwości. Sędzia zaczął odczytywać wypisany już wcześniej do specjalnej księgi wyrok. Beznamiętnym głosem przytoczył czyny, o które władze miasta oskarżyły Kalinę. Z racji tego, iż oskarżona okazała się brzemienną, utrudnione było kontynuowanie przesłuchania i tortur, przez co niemożliwe było w ocenie sądu stwierdzenie, iż nie przyznając się do winy, podsądna mówi prawdę. Jej deklaracja nie została zweryfikowana przez co najmniej trzykrotne poddanie męczarniom, nie miała więc mocy dowodu w sprawie. Wreszcie sędzia znużonym głosem stwierdził, iż opierając się na obciążających oskarżoną zeznaniach, sąd skazuje ją na śmierć przez łamanie kołem, którą Kat wykona jeszcze dzisiejszego dnia po przygotowaniu miejsca kaźni. Kalina poczuła, że traci przytomność. Boże, daj mi teraz umrzeć. Zlituj się, mówiła sobie w myślach. Osunęła się na podłogę, ale strażnicy sądowi natychmiast do niej podbiegli i unosząc za ramiona, ponownie usadzili na ławie. Sędzia westchnął, otarł czoło wierzchem dłoni. Już podnosił się z bogato rzeźbionego koła, gdy nagle spośród tłumu wyłonił się Laurenty. Podszedł przed ławę, za którą zasiadali sędzia i ławnicy, po czym donośnym, uroczystym głosem powiedział, iż zgodnie z obyczajem, szanowanym od średnich wieków w starej Warszawie, chciałby wyprosić sąd o oskarżoną tu niewiastę, aby móc pojąć ją za żonę. Kalinie wydawało się, że to, co dociera do jej uszu, musi być oznaką omdlenia. Zapewne śni albo majaczy, bo przecież niemożliwością było kierowanie tak brzmiącej prośby. Ty, członek kapeli królewskiej, znamienity obywatel starej Warszawy, właściciel domu gościnnego, ty, lutnisto, weźmiesz brzemienną z innym mężczyzną pannę za swoją prawowitą żonę? Sędzia patrzył na niego osłupiałym wzrokiem. Wśród wypełniającej salę gawiedzi zawrzało. Niektórzy śmiali się w głos, inni wypowiadali okrzyki zdumienia. Taka ma wola, miłościwy sędzio. Laurenty pokłonił się, czyniąc przy tym wytworny gest trzymanym w dłoni kapeluszem. Wierzę, że nie uczynisz mi frasunku i stanie się zadość temu starodawnemu obyczajowi i pozwolisz mi wziąć te oto białogłowę.
Toć to przez jego brata rodzonego ta białogłowa nosi dziecko w brzuchu, dało się słyszeć z sali. To się nie godzi, aby majestat króla hańbić takim czynem, zawołał ktoś inny. Panna Melcerówna to przecież siostra jego nieboszczki żony. Kaziroctwo ten człowiek chce popełnić,
przekonywała wystrojona niewiasta w haftowanym czepcu na głowie.
Znałam świętej pamięci Annę, to tylko przyrodnia siostra tej Kaliny była, wykrzyknęła inna. Ludzie, przecie ona jest brzemienna, zaraz tu rodzi. Krew się leje po nogach!
Zawołała nagle handlarka ziół z przerażeniem w głosie. Na sali podniósł się tumult.
I tak nie dożyje egzekucji.
Ubrany strojnie kupiec bławatny z pierwszej ławy machnął ręką. Sędzia powstał z krzesła. Podnieśli się wszyscy zgromadzeni w sali gapie. Strażnicy unieśli za ramiona oskarżoną.
Mości panie, skoro taka twa wola i chcesz wyprosić tę oto niewiastę za żonę, niech się tak stanie.
Niechaj ksiądz szybko odbierze przysięgę, bo ta niewiasta zaraz się tu wykrwawi, rzucił sędzia w stronę sekretarza. Ten zaś oderwał się od pióra i pobiegł szukać księdza, który zdążył już opuścić salę rozpraw, mrucząc pod nosem, że nie ślubu, ale ostatniego namaszczenia trzeba będzie udzielać. Słuchali państwo fragmentu z książki Sylwii Ziętek zatytułowanej Hotel w Warszawie, klątwa lutnisty. Książka ta czeka na państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi.
Tu twoje radio London.
To my, to tak pięknie gra, to tak pięknie gra.
Tu twoje radio London.
O ja.